Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Będę dzisiaj dalej nauczał o tym, że Bóg chce, żebyś był zdrowy. Omówiłem już wiele kwestii. To mój czwarty tydzień. Znajdujemy się w połowie czwartego tygodnia. Omówiłem już wiele kwestii, ale przed nami jeszcze wiele do omówienia. Mam tutaj pakiet 6 płyt DVD ze świadectwami uzdrowienia, które pokazujemy na zmianę z moim nauczaniem. Mam też książkę pod tytułem Bóg chce, żebyś był zdrowy. Również w formie płyty CD i podręcznika oraz ten mały pendrive, na którym znajduje się wiele materiałów. Są to moje nauczania, które wiążą się z uzdrowieniem. To nie tylko Bóg chce, żebyś był zdrowy, ale również już to masz, jak przyjąć cud, jak poruszać się w darach Ducha Świętego, jak przyjąć to, co najlepsze od Boga, duch, dusza i ciało, lepszy sposób modlitwy, twórcza moc słów, język, część pierwsza, język, część druga, śmierć i inne słowa, wersety o uzdrowieniu, świadectwo uzdrowienia Nikki, świadectwo Lizzie Paxton. Co robić, gdy Twoje modlitwy wydają się być bez odpowiedzi? Łaska i wiara w uzdrowienie. Mamy tutaj wiele materiałów. Będziemy to wszystko reklamować pod koniec programu i obiecuję Ci, że jeśli to zdobędziesz, jeśli walczysz z chorobą, jeśli tego wysłuchasz, jeśli to przyjmiesz i przepracujesz to w swoim życiu, zapewniam Cię, że zostaniesz uzdrowiony. Biblia mówi, posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Psalm 107, werset 20. Kiedy przyjmujesz Słowo Boże, ono przynosi Ci uzdrowienie. Boże Słowo jest uzdrowieniem dla całego Twojego ciała. Zachęcam Cię do nabycia tych materiałów. Oferujemy również taką małą broszurę zatytułowaną Wprowadzenie do Bóg chce, żebyś był zdrowy. Znajdują się na niej świadectwa i wiele wersetów o uzdrowieniu. To broszurka pełna mocy, którą rozdajemy za darmo. Wczoraj podsumowałem pewne rzeczy i zaczynam teraz mówić o przyczynach, dlaczego ludzie nie są uzdrowieni. Jest wiele takich powodów, ale jednym z nich jest to, że ludzie są pasywni. Modlą się i proszą o uzdrowienie, ale nie uważają, że mają nad tym jakąkolwiek kontrolę. Dlatego przychodzą do Boga jak żebrak. O Boże, proszę, uzdrów mnie, jeśli taka jest Twoja wola. Jest wiele powodów istnienia tej pasywnej postawy, a jednym z nich jest religia, która naucza, że uzdrowienie to dodatek. Bóg może uzdrowić, ale czasem mówi tak, a czasem mówi nie, więc nie możesz stanowczo wierzyć w to, że Bożą wolą jest, abyś był zdrowy. Taką postawę posiada większość ludzi, ale jest to zła postawa, ponieważ Pismo naucza nas, że Jezus uzdrowił Twoje choroby tak samo, jak przebaczył Twoje grzechy. To część ofiary. Wczoraj mówiłem o Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 12, gdzie czytamy, że Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Musisz mieć postawę. Nie pozwolę, żeby diabeł mnie okradał. Jezus nabył dla mnie uzdrowienie. To moje prawo. To chleb dla dzieci i nie pozwalam na to. List Jakuba, rozdział 4, werset 7, mówi, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Kolejny fragment, który o tym mówi, to list do Efezjan, rozdział 4, werset 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, nie dawajcie miejsca diabłu. Tradycyjnie ten fragment interpretuje się tak. Bóg wie, że jesteśmy ludźmi, wie, że będziemy grzeszyć, dlatego pozwala nam się złościć, o ile za każdym razem wyznamy to przed położeniem się spać. To jest po prostu dziwaczne. Dziwaczne jest myślenie, że Bóg powiedział, ten grzech jest w porządku, o ile ma miejsce za dnia, ale nie pozwól, aby słońce zachodziło nad twoim gniewem. Nie o to chodzi. Chodzi o byciu zagniewanym w Boży sposób. Istnieje gniew, który nie jest grzechem. Istnieje sprawiedliwy gniew. Jezus rozgniewał się i wypędził wymieniających pieniądze ze świątyni. Zrobił nawet bicz, pobił nim ludzi i wypędził ich ze świątyni, a jednak Jezus nie zgrzeszył. Jezus był rozgniewany. Istnieje sprawiedliwy gniew i o tym tutaj czytamy. Okazuj sprawiedliwy gniew, to nie grzech. I dalej mówi, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To oznacza, nie pozwól mu zasnąć, niech nie odpoczywa, nie kładź go do łóżka, bądź ciągle wzburzony. Musisz mieć postawę, mam dość bycia chorym i zmęczonym i nie będę żył w ten sposób. Musisz być zły na diabła. Nie na ludzi, ale na diabła. To Bóg dał nam zdolność do złoszczenia się. Smutne jest to, że większość z nas używa go przeciwko ludziom, a w liście do Efezjan, rozdział 6, werset 12, Biblia wyraźnie mówi, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Nie powinieneś złościć się na ludzi, ale powinieneś być zły na diabła, który próbuje wykraść twoje zdrowie, który próbuje zabić ludzi, których kochasz. Musisz być wzburzony. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Kolejny werset mówi, nie dawajcie miejsca diabłu. Nie uważam, że to jest zupełnie nowa myśl. By była to zupełnie nowa myśl, to nawet nie jest nowe zdanie. Na końcu 26 wersetu stoi średnik. A dalej czytamy, nie dawajcie miejsca diabłu. To jedna i ta sama myśl. Jeśli się nie wzburzysz, jeśli nie zezłościsz się na diabła i na chorobę, jeśli się nie sprzeciwisz i nie zdobywasz tego siłą, jeśli jesteś bierny i tylko mówisz, Boże, uzdrów mnie, jeśli taka jest Twoja wola, wtedy dajesz miejsca diabłu. Szatan będzie Cię dręczył tak długo, jak długo mu na to pozwolisz, ale nie może tego zrobić bez Twojej zgody i współpracy. Mógłbym podać Ci dziesiątki, może setki przykładów, kiedy tolerowałem coś tak dużego, aż stało się to nie do zniesienia, aż doszedłem do miejsca, w którym miałem tego dość i zaczynałem z tym walczyć, a wtedy bum, przychodziła odpowiedź. Diabeł uciekał i widziałem manifestację tego, czego chciałem. A kiedy to się działo, zastanawiałem się, dlaczego tak długo zwlekałem? Jak mogłem tolerować diabła? Jak mogłem tolerować coś, co nie pochodzi od Boga tak długo? Że w końcu stało się nie do zniesienia? Dlaczego nie zrobiłem tego dużo wcześniej? Mówię ci, musisz być zły. Nie na ludzi, ale w kontekście uzdrowienia. Musisz się zezłościć na chorobę. Musisz znienawidzić chorobę. Znienawidź ją. Miałem kiedyś przyjaciela, prowadziłem razem spotkanie, na którym mówił on dokładnie to samo. Musisz znienawidzić chorobę. Była tam kobieta, która wyszła do przodu oparta o balkonik. To była starsza pani, babcia, która szła z balkonikiem przez artretyzm, ledwo się poruszała. On mówił, kocham ludzi, ale nienawidzę choroby, nienawidzę cię artretyzmie. Tak się zezłościł, że zeskoczył ze sceny, ale w powietrzu zorientował się, że coś źle wyliczył i wylądował na tej babci. Potoczyli się po ziemi i skończyło się na tym, że on leżał na ziemi, a ta kobieta na nim. Pomyślał, o Boże, co ja zrobiłem? A kobieta wstała, zaczęła biegać i została uzdrowiona. Chwała Bogu! Musisz mieć taką postawę. Nie możesz tylko mówić artretyzmie, proszę Cię, odejdź, proszę, zostaw mnie w spokoju. To nie jest sprzeciwianie się diabłu. Stawiać opór oznacza aktywnie walczyć przeciwko. Musisz nienawidzić diabła. Musisz znać swoje prawa, a jeśli nie wierzysz w to, że Jezus nabył dla Ciebie uzdrowienie, jeśli myślisz, że Twoja choroba ma Cię zbawić albo że zostałeś nią za coś ukarany, to nie możesz mieć postawy, którą właśnie opisałem. Musisz wiedzieć, że Jezus nabył Twoje uzdrowienie, a wtedy staniesz się gwałtowny, wtedy się zezłościsz i będziesz walczył przeciwko diabłu. Mówię ci, kiedy to zrobisz, będą się działy cudowne rzeczy. Chciałbym to dzisiaj zademonstrować, pokazując świadectwo Alana i Debbie Moore. To świadectwo nagraliśmy wiele lat temu. Od tamtej pory Alan zginął w wypadku samochodowym. Debbie została wdową, ale pracuje dla mnie. Jest jedną z osób dzwoniących do naszych partnerów. Jest wspaniałą kobietą. Mówię ci, Debbie miała tę wspaniałą postawę. Ona była gwałtowna. Nie zamierzała pozwolić, żeby coś stało się jej mężowi. Gdybym był na miejscu diabła, bałbym się Debbie Moore. To wspaniała kobieta. Obejrzyj świadectwo uzdrowienia Alana i Debbie Moore. Ono pokaże, o czym mówię. Razem z mężem mamy do opowiedzenia wspaniałą historię. Razem z Alanem jesteśmy małżeństwem od 18 lat, a on jest miłością mojego życia. Uwielbiamy chodzić na spacery i robimy to od początku naszego małżeństwa. Spacerujemy i rozmawiamy, uczymy się ze sobą porozumiewać, być jednym w duchu i słowie, mówić to samo, mieć to samo zdanie i oczekiwać względem Bożej dobroci. Od 4 lat jesteśmy przyjaciółmi i partnerami Andrew Womacka i uważnie studiujemy Słowo Boże. Na okrągło przechodzimy przez nauczanie Andrew, chrześcijański survival. Andrew naprawdę zachęcił nas do tego, aby wiedzieć więcej o życiu w duchowej rzeczywistości, zamiast życia w naturalnym świecie. Uważnie słuchaliśmy Andrew, jego nauczań, zdobywaliśmy objawienie, aby stało się naszym objawieniem. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 1. Pierwsze, co Jezus powiedział swoim uczniom, to niech się nie trwoży wasze serce. 15 lipca 2009 roku wróciliśmy do domu po 10 godzinach pracy. Pracowaliśmy w służbie Kenneta Coplanda. Był to lipiec w Teksasie, więc na dworze było jakieś 40 stopni Celsjusza. Alan zajrzał do domu przez drzwi i powiedział, że idzie zająć się pracą na zewnątrz. Powiedziałam, w porządku. Poczułam, że Duch Święty ponagla mnie do wyjścia na dwór. Wybiegłam na podjazd i znalazłam Alana leżącego na ziemi. Nie odpowiadał, więc spojrzałam na jego twarz i zobaczyłam, że ma rozbiegane oczy. Nakrzyczałam na niego, mówiąc, nie zostawisz mnie. Potem zadzwoniła na pogotowie. Usłyszałam nadjeżdżającą karetkę. Następne, co pamiętam, to oddział ratunkowy Centrum Udarowego Harris Methodist Fort Worth. Dr. Shonduri był lekarzem, który zajął się Alanem i powiedział mi, że mąż przeszedł rozległy udar mózgu. Udar oznacza utratę dopływu krwi do mózgu. Przeprowadziłem rezonans magnetyczny mózgu oraz angiografię metodą rezonansu magnetycznego mózgu. Rezonans magnetyczny mózgu uwidacznia tkankę mózgową, a angiografia metodą rezonansu magnetycznego pokazuje naczynia krwionośne w mózgu. Badanie naczyń krwionośnych uwidoczniło zablokowanie głównych naczyń krwionośnych w prawej półkuli. Rezonans magnetyczny mózgu pokazał rozległy udar prawej półkuli mózgu, która kontroluje lewą stronę ciała. 1/3 jego mózgu nie otrzymała krwi. To oznacza, że ta część mózgu została trwale uszkodzona. W tamtym momencie nie oczekiwaliśmy optymistycznych wyników. Uświadomiłam sobie, że to coś poważnego, ale miałam w sobie taki pokój, że nawet mnie to nie poruszyło. Otrzymaliśmy telefon od Debbie Moore. Nie panikowała, ale powiedziała, pastorze, musisz przyjechać. Wygląda na to, że Alan miał udar. Alan i Debbie są ważnymi członkami naszego kościoła. Wszyscy ich kochają, wszyscy. Wsiedliśmy z żoną do samochodu i pojechaliśmy do szpitala. Debbie powiedziała, posłuchajcie, żebyście się ze mną zgodzili. Pierwszego męża zabrał mi rak, nie stracę drugiego z powodu udaru. On z tego wyjdzie, nie będę mieć niepełnosprawnego, upośledzonego męża. Jakieś 4 lata temu Alan i Debbie zostali usługującymi w modlitwie w służbie Kenneta Coplanda. Debbie zadzwoniła do mnie w dniu, w którym Alan miał udar. W jej głosie nie było żadnego strachu, była po prostu zła. Zła na wroga, który próbował zabrać jej ukochanego, ale było oczywiste, że go nie dostanie. Wyglądało to dość zabawnie, kiedy złe myśli przychodziły jej do głowy, Debbie wołała nie. Kiedy przychodziły do niej złe myśli, łapała się za głowę i wołała nie, nie. Mój mąż nie będzie kaleką. Nie będę karmić go przez rurkę. Nie będziemy tego robić. Mówiła do swojego umysłu. Powtarzała mu, nie będziemy tego robić. To nie będzie miało miejsca. Razem z Debbie cytowałyśmy słowo, nie będziemy w to wierzyć. Oboje z Alanem byli zaprogramowani na słowo. Nie pozwalali, żeby okoliczności wpływały na to, w co wierzyli. Patrząc po ludzku, mieli wiele powodów, by się niepokoić. Powiedziano mi, że miał sparaliżowaną lewą stronę, że nie może połykać, że nie może mówić. Lekarze mówili, że do końca życia będzie karmiony przez rurkę do żołądka. Miał sparaliżowaną lewą stronę. Miałem nie ruszać lewą ręką, lewą nogą. Słyszał mój głos, ale mnie nie widział. Częściowo stracił wzrok w jednym i drugim oku. Powiedzieli, że nigdy z tego nie wyjdzie. Zrozumiałam, że stracił widzenie obwodowe, ale nigdy nie przyszło mi przez myśl, że tak już zostanie. Otworzyłam swoją Biblię i powiedziałam, Boże, co takiego muszę teraz wiedzieć? A on dał mi list do Rzymian, rozdział 8, werset 6, gdyż zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Bóg mi powiedział, Debbie, możesz działać w ciele i przynieść śmierć, albo możesz działać w duchu i przynieść życie. W tamtej chwili postawiłam granicę i powiedziałam, zrobię to w duchu i przyniosę życie. Uświadomiłam sobie, że wszystko to, co zasialiśmy, przyniesie teraz owoc. Spędziliśmy czas w nauczaniu, chrześcijański survival, w nauczaniu ujarzmianie swoich emocji. I ujarzmiałam swoje emocje. Miałam wszystko pod kontrolą i to martwiło lekarzy najbardziej. Nie pozwoliłam im wypowiadać nad nim śmierci, ponieważ jego życie było w równowadze. Znałam prawdę i ta prawda miała go wyzwolić. Wiedziałam to. Wiedziałam, że ta prawda uwolni wszystko. Jedyne, co musiałam, to trzymać się tego, w co wierzyłam, trzymać swojego raportu i mój raport zawsze przebijał raport lekarzy. Nie poddawała się raportom lekarzy. Słyszała je, ale słyszałem, jak lekarz powiedział, pani chyba nie traktuje tego poważnie. Odpowiedziała, rozumiem powagę sytuacji. Lekarz powiedział, robię to od dawna, jestem lekarzem od 30 lat. Odpowiedziała, Jezus uzdrawia dłużej niż pan pracuje. Pani Moore nawet nie drgnęła. Wyglądało na to, że tego nie rozumie. Praktykowała nauczanie na temat ujarzmiania emocji, a ponieważ nie była emocjonalnie poruszona, lekarze mówili, ta kobieta nie rozumie. Powiedziałam, doktorze, ja rozumiem, ale Alan został uzdrowiony ranami Jezusa. Uśmiechnął się i przytaknął, a ja powiedziałam, niech pan tylko patrzy. Trzeciego dnia do sali weszła pielęgniarka. Zaczęła badać jego wzrok i powiedziała, proszę obserwować światło, panie Moore. Zaczęła od miejsca, w którym mógł je zobaczyć, a jego oczy podążały wszędzie, gdzie je przesunęła. Na Ojomie nigdy nie widzieli, żeby ktoś odzyskał wzrok. Na sali trzymałam zdjęcie Alana, które pojawiło się w gazecie na dzień przed tym, gdy dostał udaru. W służbie Kenneta Coplanda wydawaliśmy gazetę Zwycięski głos wierzącego. Mam tutaj egzemplarz, w którym znajduje się zdjęcie Alana. Powiesiłam to zdjęcie w jego sali i za każdym razem, kiedy się budził, mówiłam mu, przypatrz się temu mężczyźnie, zobacz, jaki jest zdrowy, bo to jest prawdą. Następnego dnia poruszał nogą, poruszał ręką. Mocno ścisnął moją dłoń swoją lewą ręką. To był cud. Zaczął wracać do zdrowia. Od tamtej chwili było widać, że wraca mu siła. Było coraz lepiej i lepiej. Wracał do zdrowia, poruszał lewą stroną ciała, a jego mowa wracała do normy. Nawet ja zauważyłem, że mówię coraz wyraźniej. Pewnego dnia po prostu wstałem. Chciałem skorzystać z toalety, a wszystko, do czego byłem przyczepiony, po prostu odpadło. Weszli do sali, a dookoła Alana stało trzech dużych pielęgniarzy i pytali go, gdzie był i jak się tam dostał. Powiedziałem, nie wiem, jak wy to robicie, ale ja po prostu poszedłem. Powiedzieli, panie Moore, pan nie rozumie, pan nie chodzi. Alan odpowiedział, czyżby? 9 dnia wyszedł ze szpitala o własnych siłach. Kiedy Alan wyszedł ze szpitala, był w szpitalu 9 dni. Zadzwoniła do mnie Debbie i powiedziała, że Alan jest gotowy do pracy. Kiedy wrócił do pracy, oczekiwaliśmy, że trochę zwolni, ale jeśli chodzi o modlitwę, Alan nie zwalnia. On idzie naprzód. Od tamtej pory nie ominął ani jednego dnia pracy, ani razu nie zwolnił. Idzie na całość. Jego modlitwy mają moc. On ma moc i wiem, że jego duch jest silniejszy niż kiedykolwiek. Kiedy Alan wyszedł ze szpitala, musieliśmy znaleźć lekarza pierwszego kontaktu i dr Jeff Alling zgodził się zostać naszym lekarzem prowadzącym. Dr Alling chodził do tego samego kościoła co my i powiedział, że z przyjemnością przyjmie Alana. Alan przyszedł do mnie na kontrolę, na zwykłe rutynowe badanie, ale gdyby mi nie powiedział, że przyszedł udar, nigdy bym się tego nie domyślił. Był zadziwiony. Był zadziwiony tym, że Alan funkcjonował tak, jak funkcjonował. Dr Shunduri wysłał mu wszystkie wyniki badań, wszystkie prześwietlenia i dr Alan był absolutnie zadziwiony. Przy tak rozległym udarze, jaki miał Alan, kiedy większość głównej tętnicy mózgu została zatkana, nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek wrócił do takiego zdrowia jak Alan. U większości ludzi porażona strona jest słaba. Ludzie powłóczą stopą, nie mogą poruszać ręką albo są sparaliżowani. A przy tak rozległym udarze bardzo często są całkowicie sparaliżowani. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. We wrześniu miał się dobrze, był właściwie niezależny, a ja nie potrafiłem uwierzyć, że komuś po tak rozległym udarze tak szybko się poprawiło. Pomyślałem, że może jego mózg nie był tak bardzo uszkodzony. Może wcześniej zobaczyliśmy taki duży obszar, ale może była to opuchlizna mózgu, a nie faktyczne uszkodzenie tkanki. Żeby to sprawdzić, chciałem powtórzyć rezonans mózgu i naczyń krwionośnych. Badania pokazały, że w miejscu, w którym doszło do udaru, występuje duża blizna oznaczająca brak żywych komórek. Nie ma różnicy między pierwszym i drugim badaniem, ale sprawa z Alanem wygląda tak, że on chodzi i mówi jak zdrowy człowiek, który nigdy nie przeszedł udaru. On przeszedł rozległy udar z całkowitym trwałym uszkodzeniem części mózgu, ale cudownie wyzdrowiał. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyszedłem z tego na słowach. Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Zobaczyliśmy, jak Boża moc działa w naszym życiu. Dr Shunduri pokazał Alanowi rozległy udar, który przeszedł i powiedział mu, mogę tylko powiedzieć, że twoja głowa nie pasuje do twojego ciała. Nie rozumiem tego, nic z tego nie rozumiem, ale twoja głowa nie pasuje do twojego ciała. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś po tak rozległym udarze z ewidentnym zatorem naczyń krwionośnych, żeby po 9 dniach wyszedł ze szpitala o własnych siłach. Nigdy przez ponad 30 lat pracy jako neurolog czegoś takiego nie widziałem. Uwierzyliśmy w to, co mówi pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 5, że Alan jest strzeżony mocą Bożą przez wiarę. I dlatego jest dzisiaj zupełnie zdrowy. Pracuje 10 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu. Dziękuję za telefon na naszą linię. Mam na imię Alan, z kim mam przyjemność. On modli się o ludzi, wypowiada nad nimi słowo, dając im życie. W imieniu Jezusa, amen. Został całkowicie uzdrowiony i jest zdrowy. Będę ciężko pracował i będę to robił w mocy Pana. Chwała Bogu za rezultaty, które widzimy. Widzimy zwycięstwo i będziemy w nim chodzić, wiedząc, że Bóg jest dobrym Bogiem, a Jego zaopatrzenie obfituje we wszelką łaskę, której potrzebujemy. Amen.